Drodzy bracia i siostry, nasza modlitwa przypada w bardzo szczególnym czasie. Oto koniec liturgicznego roku. Oto stoimy u progu. Już za niewiele godzin zacznie się wraz z Adwentem nowy liturgiczny rok w Kościele. Ten szczególny czas z jednej strony zachęca, by spojrzeć w przeszłość. Koniec liturgicznego roku przypomina nam potrzebę wdzięczności wobec Pana Boga. Spojrzeć w przeszłość, dziękując za to, z czym dziś możemy przyjść na modlitwę. Ruch rodzin nazarytańskich, który przychodzi dzisiaj z wdzięcznością. Z wdzięcznością za każdego brata i siostrę, którzy są obecni tutaj, za każdego brata i siostrę, którzy gdzieś tam w parafiach, w diecezjach, w różnych krajach są i do ruchu należą. To czas na radość i wdzięczność. Także się cieszymy, że jest i ksiądz koordynator krajowy, i ksiądz asystent krajowy, i tylu kapłanów, którzy w ruchu posługują, i tylu należących do ruchu rodzin nazaretańskich, bo przecież ruch jest ruchem, jeśli porusza nas w sercu, jeśli porusza nas zewnętrznie, to pielgrzymowanie, to przemieszczanie się, aby uczestniczyć wspólnie w modlitwie i jeśli sprawia poruszenie wewnętrzne w miłości do Pana Boga i w miłości do drugiego człowieka. Wtedy ruch przestaje być tylko nazwą, a staje się tym, czym z planu Bożego ma być, poruszeniem serc w Bożej sprawie. Domykający się rok liturgiczny to jednocześnie uświadomienie sobie nowego etapu i nowego początku. Adwent, kiedy Kościół na nowo zaczyna czuwać, aby nie przegapić nowych darów łaski Bożej. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze zbawienie. To wołanie adwentowe. Pan Bóg przychodzi z mocą. A jeśli spoglądamy w przyszłość, to nie możemy nie zauważyć tego wielkiego Bożego pouczenia o tym, czym jest ruch w Kościele, które otrzymaliśmy dzisiaj w Księdze Apokalipsy. Pewnie, że jest to pouczenie zawarte w symbolach, znakach, często tajemniczych, często trudnych do przejrzenia, ale przecież Pismo Święte czytane w Kościele jest zrozumiałe i staje się przejrzyste. Jeśli spojrzymy na Księgę Apokalipsy tak, jak patrzyli na nią wielcy doktorzy Kościoła, wielcy święci, podpowiedzieliby nam tajemnicze miasto, o którym w Księdze Apokalipsy mowa tak, to na pewno miasto święte Jeruzalem w niebie, ale to także odblask tego miasta tu na ziemi. A odblaskiem miasta niebieskiego na ziemi jest Kościół Boży i Anioł Pański, który ukazuje miasto i wypływającą z rynku tego miasta rzekę wody życia. Tak, Kościół to nie tylko instytucje, nie tylko księgi, zwyczaje, przepisy i prawa. Kościół to miejsce zdobywania nowego życia. To miejsce, w którym Duch Święty ze swoją mocą może dotrzeć. Ukazał mi Anioł Pański rzekę wody życia. Jest więc czas, aby modlić się na nowe miesiące, nowe lata, ruchu rodzin nazaretańskich o ten dar, aby przez nas przepływała rzeka wody życia i aby przez nas docierała także w geście ewangelizacji do innych. Rzeka, która sprawia, że po obu jej brzegach rosną drzewa życia, rodzące 12 owoców. Tam, gdzie dociera dobra nowina, tam, gdzie dociera z darem życia duchowego ruch kościelny, tam Kościół może wydać owoce. A są to owoce nawrócenia, Są to owoce sakramentów służące, jak w swoim symbolicznym tekście podpowiedział nam apostoł, do leczenia narodów, do leczenia z grzechu, do leczenia z ciemności, do leczenia z beznadziei, z rozpaczy, leczenia darem wiary, która staje się światłem i nadziei, która rozprasza rozpacz w sercu, i darem miłości, która zwycięża nawet śmierć. Taki dar, rzeki wody życia, wypływający z Kościoła, nazywamy ruchem eklezjalnym albo ruchem kościelnym. O taki dar trzeba się modlić, aby nasze słabości, nasze grzechy, nasza pycha i wszystkie inne możliwe wady nie przeszkadzały Panu Bogu w Jego działaniu z mocą. Uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe. Czuwajcie, módlcie się, abyście dał nowego czasu, nowych etapów Bożego planu nie przegapili. Z takim sercem stajemy przy kończącym się starym roku liturgicznym i rozpoczynającym się roku nowym. Dopiero kilka tygodni temu w Kościele ukazała się nowa adhortacja papieża Benedykta o Słowie Bożym. Z jaką radością słyszałem tam Pawła i ojca Kordeckiego, że została wspomniana, że wszyscy zostali zachęceni do jej czytania. Muszę się przyznać, że całej jeszcze nie przeczytałem, ale obszerne fragmenty tak. I znalazłem wspaniałą myśl papieża Benedykta dotyczącą także ruchów kościelnych. Mamy pełne prawo przyjąć to jedno zdanie z adhortacji papieża Benedykta jako prezent. Niech będzie to noworoczny prezent na nowy rok liturgiczny. Dla każdego ruchu kościelnego tak, a więc także i dla ruchu rodzin nazaretańskich. To miejsce w adhortacji, w którym papież najpierw zachęcił, aby centralne miejsce w życiu Kościoła zajęło Słowo Boże. Słowo Boże. I uwaga, podkreślił papież Benedykt, nie jako jedna z wielu form duszpasterstwa, ale jako biblijna animacja całego duszpasterstwa, czyli biblijna animacja wszystkiego. Nie chodzi, to cytat, o zorganizowanie paru dodatkowych spotkań w parafii lub diecezji, ale o zweryfikowanie, czy zwyczajna działalność naszych wspólnot chrześcijańskich w parafiach, w stowarzyszeniach i w ruchach, czy rzeczywiście ma na celu osobiste spotkanie z Chrystusem objawiającym się nam w swoim Słowie. Czyż to nie wspaniały prezent, taka zachęta? Czy nie wspaniały drogowskaz i wspaniałe światło? Czy nie pomaga nam to w tym zamyśle, aby wszystko, cokolwiek się dzieje, wszystkie przedsięwzięcia i rekolekcyjne, i formacyjne, i ewangelizacyjne, modlitewne, aby wszystkie zostały przeniknięte Bożym Słowem? Bo nie chodzi o zorganizowanie paru dodatkowych spotkań, ale o przekonanie się, czy rzeczywiście umiemy coraz bardziej spotykać się osobiście z Chrystusem objawiającym się w swoim Słowie. Biblijna animacja całego duszpasterstwa. Co za wspaniałe wyrażenie. Chrystus objawiający się w swoim Słowie, bo przede wszystkim Chrystus jest Słowem Boga żywego. Animacja to tyle, co dawanie duszy, z łacińska anima, to tyle, co dawanie życia, to tyle, co sprawienie, aby struktury, które równie dobrze mogłyby być martwe i nieożywione, aby struktury zostały przeniknięte strumieniem rzeki wody życia. Jak czytać Pismo Święte, aby ożywiało. Jak czytać Pismo Święte, aby rzeczywiście stawało się źródłem animacji dla wszystkiego, cokolwiek w Kościele robimy, a więc oczywiście także dla tego, co robi się w ruchu rodzin nazaretańskich. Dla mnie osobiście największą pomocą stało się w adhortacji papieża Benedykta wskazanie na to, że pierwszymi, najważniejszymi, najlepszymi nauczycielami, jak czytać Pismo Święte, są nie, jak moglibyśmy przypuszczać, na pierwszym miejscu utytułowane osoby mające stanowiska akademickie, nie. Mówi papież Benedykt, na pierwszym miejscu naszymi nauczycielami w czytaniu Pisma Świętego są święci. Święci. I wymienia ich całą listę. I święty Augustyn, i święty Ambrozy, i święty Bazylii, i święty Jan Chryzostom, i aż do naszych czasów. Długa, długa litania nauczycieli czytania Pisma Świętego. Między innymi jako nauczycielkę lektury Biblii wspomniał papież Benedykt świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. W krótkim fragmencie swojej adhortacji zanotował papież tak. Ta święta karmelitanka opisuje zafascynowanie Pismem Świętym. Zaledwie skieruje spojrzenie na Ewangelię Świętą, natychmiast oddycham wonią życia Jezusa i wiem, w którą stronę biec. Ten fragment słów świętej Teresy od Dzieciątka Jezus zanotował papież w swojej adhortacji, a ja poszedłem tym tropem i skoro tam zaraz obok w adhortacji papież Benedykt wskazał, że chodzi mu o to, w jaki sposób czytała święta Teresa pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, znalazłem to miejsce w dziejach duszy i sprawdziłem, jak też czytała. Święta Teresa, Pismo Święte, jest przecież doktorem Kościoła, a więc nauczycielką Kościoła, jest nauczycielką tego, jak się czyta Pismo Święte. I oto, co znalazłem w pismach świętej Teresy w dziejach jej duszy. Napisała: otworzyłam listy świętego Pawła, by tam znaleźć jakąś odpowiedź. Popatrzmy, czy już w tym jednym zdaniu święta Teresa nie okazuje się prawdziwie doktorem, czyli nauczycielem Kościoła. Nosiła w sobie pytania, nosiła w sobie niepokój i wiedziała, gdzie szukać odpowiedzi. Skoro, pisze Teresa, noszę pytania, noszę niepokój, otwieram listy świętego Pawła, aby tam znaleźć odpowiedź. Wzrok mój, pisze dalej, święta Teresa padł na 12 i 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Przeczytałam tam, że nie wszyscy mogą być apostołami, prorokami, doktorami, że Kościół składa się z różnych członków, że oko nie może być ręką. Odpowiedź była jasna, ale nie dawała mi ukojenia. Popatrzmy, czy święta Teresa po raz drugi nie stała się nauczycielką i prawdziwie doktorem Kościoła. Nie wystarczy zajrzeć w jedno miejsce Pisma Świętego. Nie wystarczy poprzestać na jednym zdaniu. Czytała święta Teresa, czytała, mówiła, treść rozumiem, ale ukojenia mi nie daje. Muszę więc czytać dalej. Muszę więc czytać więcej. Zapisała wielka święta karmelitanka następnie tak. Jak Magdalena dopóty nachylała się nad pustym grobem, aż znalazła, czego szukała, tak i ja, uniżywszy się, aż do głębin mojej nicości. Po raz trzeci okazuje się wielkim doktorem Kościoła i nauczycielką czytania Pisma Świętego. Nie dawać za wygraną. Czytać dalej. Nawet gdyby przez minutę, drugą, może i dziesiątą i piętnastą wydawało się, że trudno dostrzec obecność Pana Jezusa, to, mówi święta Teresa, jak Magdalena, Tak długo się nachylała, aż znalazła zmartwychwstałego Pana Jezusa, tak i ja, wytrwałość. I niezłomna wiara, że Pan Jezus w słowach swojego Pisma Świętego jest. Niezmordowanie, czytałam dalej, ważne słowo, niezmordowanie z wysiłkiem, bez zniechęcenia, czytałam dalej, pisze nam święta Teresa z Lisieux i to zdanie przyniosło mi ulgę. Poszukujcie gorliwie darów najdoskonalszych, a ja wam ukażę drogę przewyższającą wszystko. Zdanie mówiące o drodze miłości. Zrozumiała święta Teresa, że funkcje, które pełnimy w Kościele, są ważne. Są ważne, ale nie są najważniejsze. Najważniejsze jest, aby mieć miłość Chrystusową, bo dopiero z tej miłości wynika dobre spełnianie powołania, dobre spełnianie tego, do czego sam Chrystus nas powołał. Zrozumiałam, tak zanotowała święta Teresa, że Kościół posiada serce, że serce to płonie miłością i że tylko miłość pobudza członki Kościoła do działania. Że gdyby zabrakło miłości, apostołowie przestaliby głosić Ewangelię. Męczennicy nie chcieliby przelewać krwi swojej i moglibyśmy przedłużyć tę litanię. Czego jeszcze zabrakłoby w Kościele? Zrezygnowalibyśmy wszyscy z tego, do czego Pan Jezus nas powołał. Zrezygnowalibyśmy i z zapału, i z chęci działania, i z aktywności, gdyby zabrakło miłości płynącej z serca Kościoła. I Kościół, zamiast być żywym ciałem Chrystusa, no, stałby się martwą strukturą, gdyby zabrakło miłości. To zrozumiała święta Teresa i po raz kolejny okazuje się wielkim doktorem i wielkim nauczycielem wiary, kiedy zapisuje, uniesiona szałem radości, zawołałam: Jezu, nareszcie znalazłam moje powołanie. Dać się porwać, może aż tak, jak wyraziła to święta Teresa, mówiąca o szale radości, a więc jakimś porywie, jakimś uniesieniu, jakiejś niezwykłej fali, tego, co dynamiczne, tego, co pełne energii, tego, co pełne siły. Tak zapisała. Uniesiona szałem radości zawołałam: Jezu, miłości moja. Czy nie moglibyśmy tego, co nazwała w jakimś mistycznym uniesieniu szałem radości, czy nie moglibyśmy tego nazwać poruszeniem serca? Serce, które zostało dotknięte, zostało poruszone, a przecież poruszenie serca to to, co jest konieczne, aby w Kościele najpierw powstał, a potem aby trwał ruch kościelny, ruch eklezjalny, tak jak rzeka składa się z kropel, tylu kropel wody, które płyną w jedną stronę i dopiero wszystkie krople razem tworzą strumień. Tak i ruch w Kościele składa się z tylu serc, które doznały poruszenia, doznały dotknięcia Pana Boga, który poruszył i popchnął w jedną stronę i ruch tylu serc staje się prawdziwie kościelnym ruchem odnowy Kościoła, tym, co nazywa Księga Apokalipsy rzeką wody życia wypływającą z miasta Bożego. Taki przykład podał papież Benedykt w swojej adhortacji na to, co to znaczy czytać Pismo Święte? Uczmy się od świętych. Pokazał świętą Teresę z Lisieux, a ja zajrzałem do jej pism, żeby sprawdzić, do jakich to przykładów zachęca nas papież Benedykt w nowej adhortacji, co to znaczy uczyć się od świętych, czytać Biblię, czytać Słowo Boże, bo każdy święty jest jakby promieniem światła wychodzącym ze Słowa Bożego. I jakże moglibyśmy nie zauważyć w tym nazaretańskim domu, którym jest kaplica Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze, jakże moglibyśmy nie zauważyć, że pośród tylu świętych, którzy odczytywali Słowo Boże, jest też i ta, która jest najświętszą i która Słowo Boże Nowego Testamentu, nie zapisane na kartach, księgi odczytywała, ale widziała je przed sobą w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Zapisał papież Benedykt w swojej adhortacji, że celem jest takie odnowienie wiary Kościoła w Słowo Boże, byśmy uczyli się patrzeć na tę, która w sposób doskonały odzwierciedla wzajemność między Słowem Bożym i wiarą, czyli na Maryję Dziewicę, która przez swoje tak wobec Słowa Przymierza i swojego posłannictwa doskonale wypełniła Boże powołanie ludzkości. Tak, jeśli każdy święty jest jakby promieniem światła wychodzącym ze Słowa Bożego, to zapewne trzeba powiedzieć, że Najświętsza Maria Panna, obcująca przecież na co dzień ze Słowem Bożym wcielonym w Jezusie z Nazaretu, jest jak słońce, przez którą możemy oglądać żywe Słowo Boże obecne między nami. Istnieje potrzeba, zakończmy tymi słowami papieża Benedykta, aby pomagać wiernym w lepszym poznaniu związku między Maryją z Nazaretu i pełnym wiarą, słuchaniem Słowa Bożego. Amen.